podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry. Ja się nazywam Adam, jest ze mną Maciek.
Dzień dobry.
I dzisiaj mamy piękną rocznicę. Niezastąpiona Iza, wielka miłośniczka gry, o której zaraz powiemy, przypomniała nam, że jest 25-lecie gry. Jakiej gry?
Thief.
No właśnie, to jest taka gra, którą trudno wymówić ładnie, bo mam wrażenie, że czasem jak ktoś mówi na przykład, że grał w Thiefa, to brzmi trochę jak FIFA, przynajmniej dla mnie. I czasami takie nieporozumienie. W każdym razie jest to gra o pięknym tytule Złodziej.
Tak.
Grałeś kiedyś złodzieja?
Grałem złodzieja.
Byłeś złodziejem w tej grze.
Byłem złodziejem, ale wtedy jeszcze pamiętam, jak pierwszy raz zagrałem w tą grę. Pewnie to było w okolicach premiery, już nie pamiętam. Pamiętam, że byłem mały po prostu. To traktowałem ją na zasadzie jak każdego FPP. Więc podszedłem do tego zupełnie źle. No bo tego typu bieganie tam na YOLO kończyło się bardzo szybką śmiercią.
Tak.
I szybko się nauczyłem, aha, to nie jest tego typu gra. I bardzo mnie to zaciekawiło, wciągnęło i rzeczywiście spędziłem z tą grą bardzo długi czas.
No właśnie, no bo przypomnijmy, że 25 lat temu był rok 1998.
Tak.
Może to być dla kogoś zaskakujące, że to było 25 lat temu. Dla mnie jest trochę cały czas, ale fakt. I to jest to, co jest z Thiefem w ogóle bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że Izę uda się w ogóle kiedyś na rozmowę o tej grze namówić, bo Iza jest największą fanką Thiefa w redakcji, może w południowej Małopolsce na przykład. Ale to, co jest ciekawe, bo Iza o tym opowiada, to jest fakt, jak niesamowicie się rozbudowała scena fanowska wokół tej gry. Że cały czas wokół tak starej gry, no przecież 25-letniej, jest community, są miłośnicy, którzy tworzą nowe misje, którzy nawzajem sobie przesyłają. Wokół niej jest to całe, powiedzmy, speedrunnerskie też jakieś środowisko. Więc jest to taka gra, która wiele lat temu powstała, ale cały czas inspiruje. I to nas zresztą właśnie zainspirowało do dzisiejszego tematu odcinka, bo o tym jeszcze nie wspominałem. Ale dzisiaj sobie porozmawiamy, powspominamy trochę starsze gry, takie, które jakby do dzisiaj są lepsze od swoich, powiedzmy, współczesnych odpowiedników, które może nie mają odpowiedników dzisiaj, to znaczy taki gier już się dzisiaj nie robi, trochę zapomniano o tego typu gatunkach i właśnie do tego chcemy sobie wrócić. Nie będzie to łatwe pod wieloma względami. Po pierwsze dlatego, że to jest trochę kwestia taka, no, uznaniowa, tak? To znaczy te gry mogą być już na przykład dzisiaj bardzo trudne w odbiorze czasami, więc żeby je dzisiaj docenić, to często trzeba było w nie zagrać 20 lat temu, tak?
Tak, zdecydowanie. I często dzisiaj musisz pójść na pewien kompromis sam ze sobą, coś odpuścić, kosztem czegoś grasz, tak? Że wiesz na przykład, że ta gra wygląda absolutnie źle, albo pewne mechaniki, pewna toporność już, zwłaszcza kiedy jesteśmy po doświadczeniu z nowoczesnymi grami, po prostu ci działa, no, odpychać cię od gry, ale jeżeli to w sobie odpuścisz, to jak najmocniej możesz wsiąknąć w ten świat po prostu.
Tak, a druga trudność to jest paradoksalnie fakt, że ludzie, którzy zagrywali się w te gry, powiedzmy 20-15 lat temu, to zależy oczywiście od tytułu, to zależy od gatunku, ale często jest tak, że jakby są dobrymi klientami. W związku z tym jest cały ten nostalgia marketing, który polega na wydawaniu starych tytułów, przywracaniu różnych marek i tak dalej, i tak dalej. Więc wbrew pozorom nie jest tak łatwo znaleźć różne gry, które jakby nie wróciły, bo wiele gatunków właśnie wraca, tak? I o nich będziemy też zresztą w jakimś tam stopniu wspominać, ale zaczęliśmy się od Thiefa. Ja pamiętam, moje doświadczenia z złodziejem były takie nie za duże. To znaczy dla mnie ta gra zawsze była trochę mało intuicyjna i trochę trudna, chyba zbyt trudna, zbyt frustrująca, bo tam trzeba sobie jednak planować wszystko to, co robisz, prawda? I bardzo łatwo o błąd, plus ona mało podpowiada, przynajmniej osobie początkującej, nie? Więc ja miałem takie, więc dla mnie na przykład Thief był grą właśnie taką bardzo enigmatyczną. Strasznie mi się podobała ta oprawa, to w ogóle, że można było gasić na przykład latarnie,
tak,
to było
tak.
Super, że były specjalne strzały wodne,
dokładnie.
Które gasiły ogień i to było super, ale z drugiej strony na przykład właśnie nie do końca rozumiałem, kiedy jestem wykryty, a kiedy nie. To w ogóle taka specyfika starych gier, nie? Mało czasami dawały feedbacku.
Tak, ale wiesz co, ta gra w ogóle miała sporo takich systemów, które mówiłeś o pewnej interakcji, nie? To w tamtych czasach robiło to wrażenie, że zazwyczaj interakcja w tamtych czasach ograniczała się do niczego w zasadzie, do otwarcia drzwi. A tu mogłeś gasić pochodnie, ale mogłeś też na przykład wypuścić strzałę z liną i dostać się w miejsce, które było zupełnie niedostępne, tak? W miejsce, do którego w innej grze musiałbyś znaleźć schody, drabinę lub wskoczyć jakoś. Tutaj sobie wchodziłeś po linie. Ta gra miała przede wszystkim wspaniały system audio i on do dzisiaj robi wrażenie, szczerze mówiąc, kiedy... Ja już dzisiaj tego nie słyszę, bo mam problem z jednym uchem i słyszę na jedno ucho, ale ta gra miała jakby kroki, tak jak w CS-ie, były, wiesz, kierunkowe, w sensie wiedziałeś, skąd nadchodzi dźwięk i wiedziałeś, skąd nadchodzi przeciwnik. Przeciwnicy mieli, tak jak mówiłeś, trzeba było się trochę tej gry nauczyć. Po każdym levelu chodzili przeciwnicy, oni mieli określoną ścieżkę patroli, więc musiałeś sobie obliczać, kiedy ten przeciwnik, czy zdążysz przebiec przez korytarz i schować się do komnaty. Ciekawe było to, że każde z podłoży, po którym biegasz, czy to była metalowa krata, czy drewniana podłoga, czy kamienna posadzka, ona miała inny głos i ten głos miał inne natężenie, w związku z tym łatwiej można było cię wykryć albo trudniej. I to były takie elementy, które robiły gigantyczne wrażenie. One w pewnym sensie przetrwały w różnych innych grach potem, ale wydaje mi się, że nigdy nie było to aż tak mocno zrobione. Myślę nawet na przykład właśnie o tych posadzkach, nie? W Tiffie rzeczywiście było tak, że jak wszedłeś na metalową posadzkę, to było bardzo ciężko pozostać niewykrytym. Musiałeś bardzo wolno się poruszać.
To mi przypomniałeś zupełnie z innej parafii, ale do dzisiaj pamiętam, jak nie wiem, może dzisiaj to już nie robi takiego wrażenia, nawet na pewno, ale do dzisiaj pamiętam, jak grałem zresztą z tatą, graliśmy w Mortyra. I to był Mortyr 1 i tam jak się wyszło, był taki level zaraz na początku, śnieżny, gdzie się chyba chodziło po zamku i się chodziło po tym śniegu. I pamiętam skrzypienie śniegu pod butami, które tak wirtualnymi butami naszej postaci. I do dzisiaj pamiętam, że to było takie, o kurde, ale to brzmi w ogóle, wow.
Polacy to zrobili.
A to jeszcze w ogóle, nie? I tak dalej. Polski Wolfenstein. Więc tak, że dźwięk wtedy... Może dzisiaj to robi też mniejsze wrażenie z tego powodu, że masz znacznie więcej bodźców, prawda? Że jest i dźwięki tła, i jakby cała masa różnych detali.
Nie było muzyki w zasadzie. Znaczy była, ale ona była, tam był ambient puszczony i on był bardzo cichy, w związku z czym o wiele częściej słyszałeś, nie wiem, takie odgłosy, które możesz usłyszeć w zamczysku. Jakieś podmuchy wiatru, jakieś takie właśnie skrzypienie, oddalające się kroki od ciebie. To robiło gigantyczne wrażenie, zwłaszcza, że bardzo często... Przynajmniej ja tak grałem. Dzisiaj wiadomo, pewnie jako dzieciak, pewnie dzisiaj poszedłbym inaczej i szybciej bym w to grał, ale wtedy się bardzo bałem, więc tkwiłem w tym cieniu przez 5 minut, bojąc się wyjść i zastanawiając się, czy ktoś mnie w końcu złapie, czy nie.
Ale przypomniałeś mi, faktycznie tak, to jest też jedna z rzeczy, która w Tiffie była dla mnie taka trochę trudna do przejścia, to było to, że się bałem tej gry.
Tak.
Że mimo tego, że to przecież nie był żaden horror, to
przecież
jednak...
pojawiają się tam zombie. Tak. Jest potem level z zombiami chyba w kopalni siedziały, jeśli dobrze pamiętam.
No ale jakby nie jest to horror jako taki, a mimo to gra była troszkę straszna. Tą atmosferą przytłaczała jednak.
W ogóle to ma Garrett, nie? Ten główny bohater. Tak, tak. Cutscenki były rysowane taką specyficzną kreską. Kapitalną zresztą, robiącą wrażenie do dzisiaj. Steampunkowy taki bardzo klimat. Te sekty religijne, które tam działały. To było generalnie, miasto było zazwyczaj rządzone przez jakiegoś tyrana, który wyzyskiwał biednych i bogatych i w ogóle wszystko wyzyskiwał. I trzeba było go obalić. Garrett grał takiego trochę niezaangażowanego, ale koniec końców wpadał w jakiś konflikt. Już teraz nie pamiętam dokładnie tej fabuły, ale generalnie chodziło o to, że na końcu on tam jednak musiał być w jakiś sposób zaangażowany. Czy też często trafiał po prostu w wielką kabałę i musiał się z niej wydobyć.
No i co? I seria miała kilka odsłon?
Miała w zasadzie tak naprawdę, fan powinien powiedzieć, miała drugą i koniec.
Tak.
Znaczy miała jeszcze trójkę Deadly Shadows, chyba się to nazywało, w takim pełnym 3D no, tamta też była w pełnym 3D, ale ona była, mogłeś widzieć postać też z trzeciej osoby. Ja ją lubiłem, szczerze mówiąc, naprawdę ją lubiłem, to jest ciekawe, bo z tego co pamiętam, dostała oceny raczej chłodne. Natomiast najgorsze oceny dostała potem ten taki remake, ta próba restartu serii.
Chyba z 2014 roku.
Być może, ale to tak, już była świeższa. Do dzisiaj już ta grafika, odpalasz to, to już widzisz, że to jest generalnie epoka bliższa nam. No ale tam zabrakło wszystkiego innego. Tam po prostu, jak w jedynce zdobywałeś, no bo też trzeba powiedzieć, no Gareth zajmował się kradzieżą, tak? On wchodził do mieszkań, do świątyń, do jakichś tam instytucji i kradł po prostu. Ale, ale ten lód nie leżał wszędzie. On był bardzo rzadki w gruncie rzeczy. Więc kiedy tam to zdobywałeś, czułeś nagrodę. W tej najnowszej odsłonie, kiedy zdobywałeś, ten lód leżał wszędzie, absolutnie wszędzie, w związku z czym straciłeś w ogóle tą radość z tego, że gdzieś dotarłeś, że coś odkryłeś, coś ukradłeś. Levele były bardzo krótkie. AI było, przeciwników było absolutnie tragiczne.
Ale to jest właśnie to, co daje mi do... W sensie ja często myślę, że współczesne gry zapomniały, że często mniej znaczy lepiej. To znaczy, że właśnie nie musisz zasypywać graczy toną śmieci, bo one wtedy jakby gdzieś się rozmyje frajda z tego, że wow, coś znalazłeś, nie? I dla mnie z takich współczesnych gier fajnym, dobrym przykładem tego jest na przykład Uncharted, gdzie są te skarby do znalezienia, które nic nam nie dają, po prostu są. Ale są, nie są specjalnie często i są naprawdę trudne do znalezienia. Znaczy, jak chce się wszystkie znaleźć, no to już raczej z poradnikiem trzeba latać. I to jest super, bo masz taką satysfakcję. O, poszedłem gdzieś tam, coś błysnęło, zobaczyłem i... A często gry właśnie, zarzućmy gracza toną, śmieci i w sumie tak jak mówisz, no nie ma z tego satysfakcji, nie?
Tak. No dużo było fajnych elementów, które przeszły i pojawiły się nawet w tej najnowszej odsłonie, ale koniec końców ona się okazała po prostu klapą, ogromną klapą. Są ludzie, którzy lubią tą serię. Na pewno trzeba przyznać, że ma ona swój klimat graficzny, artystyczny, ładnie to wygląda, widoki na miasto, zachodzące słońce i tak dalej, ale po prostu to już nie było to tam, bo za dużo nie grało te wieczne doczytywania, bo tam miałeś taki dziwny, tak jakby miasto było, mogłeś chodzić po mieście, misje były osobno doczytywane, bardzo często miałeś ten ekran ładowania. I to nie robiło już takiego wrażenia, gdzieś gubiło się to story. Story zresztą było dziwne, od razu z przytupem wchodziło jakby w wątek nadprzyrodzony. On też był w poprzednich odsłonach, ale on jednak trochę był tak subtelniejszy, bym powiedział, przynajmniej później się pojawił. A tutaj od razu. Ja jednak najbardziej w Garecie lubiłem to, żeby to po prostu jakiś chłopak gdzieś przełapany na kradzieży przez mistrza jakiejś gildii złodziei, czy tam przez jakiegoś innego złodzieja, który go potem wytrenował na super złodzieja i ty sobie biegasz po mieście i kradniesz. To było rewelacyjne.
To fakt. No i jakby... jest to seria, która nie do końca wróciła, to znaczy miała tą próbę powrotu, tak jak mówisz, niespecjalnie udaną, ani finansowo, ani artystycznie, więc jakby siłą rzeczy ona gdzieś tam umarła na razie. Ale jest jeden duchowy spadkobierca, który wrócił, w sensie, który postanowił wrócić do tego czystego, oryginalnego stylu i to jest gra, która się nazywa Gloomhaven, dobrze mówię?
Gloomwood,
tak. I ona jest no w zasadzie Thiefem 1, tak? To jest gra, która jest we wczesnym dostępie i na razie się rozwija. Tam jest chyba tej zawartości na, nie wiem, na 2 godziny czy coś takiego, z tego co pamiętam, bo ona wystartowała jakoś jesienią. Pamiętam, że w redakcji było trochę rozmów na ten temat, albo na naszym Discordzie redakcyjnym, bo było kilka osób naprawdę zajaranych, że coś takiego wychodzi. Więc...
No przynajmniej wygląda jak Thief 1. Ale fajne jest to, że tak jak mówiłeś na początku, że ta seria, mimo że nie przetrwała oficjalnie, że ma nadal to community, które tworzy nowe levele, jakieś tam mody poprawiające grafikę, pewne mechaniki, ale przede wszystkim właśnie poziomy, czy całe takie małe mini kampanie fabularne, ekstra, jeżeli kogoś to rajcuje i kocha tą serię, może sobie wrócić i grać.
Tak, więc Thief, ale nie tylko Thief. Ja ze swojej strony na przykład chętnie przypominam, kiedy jest okazja, o takiej grze, w której dużo spędziłem czasu. Ona była grą Sida Meiera, przynajmniej została obrandowana przez niego, bo to różnie bywa z tym jakby jego zaangażowaniem w te wszystkie gry, które on swoje nazwisko przy tytułach dał. Ona się nazywała Colonization, czyli była to gra o kolonizacji. Ty grałeś w Colonization?
Nie.
To jest stara gra, to jest gra z okolic Civilization 2. I to, co mnie strasznie ujmowało w tej grze, ja byłem w niej zakochany, jak byłem dzieciakiem, to było to, że ona była zupełnie inna od tych wszystkich cywilizacji. To znaczy, teoretycznie było podobne. To znaczy, zakładasz miasto, w tym mieście masz budynki, w tym mieście masz, powiedzmy, pola, na które wysyłasz tych swoich robotników, budujesz drogi między miastami, rekrutujesz żołnierzy, walczysz z innymi potęgami kolonialnymi albo z Indianami. I to było fajne, w sensie w teorii, ale fajniejsze było to, jak oni to zrealizowali. I na przykład to, co było super, to fakt, że nie było czegoś takiego jak, powiedzmy, ty przywoziłeś w ogóle z Europy swoich przyszłych jakby pracowników. Mhm. I chodzi o to, że miasto w ogóle wyglądało w ten sposób, że było, miało taką swoją, swoje pole, na którym były różne budynki. I do tych, żeby na przykład, nie wiem, produkować na przykład ubrania skórzane, to trzeba było najpierw mieć oczywiście pole, na którym jest futro. I na tym polu można było postawić człowieka i on wtedy ci produkował na przykład 3 futra. Ale jeśli ten człowiek to był trapper, czyli był wyszkolonym łowcą, to wtedy on produkował tych futer 6. No i masz te futra i one się zbierają w tej twojej osadzie, w tym twoim mieście. I możesz wtedy innego człowieka wysłać na przykład do manufaktury, którą trzeba odpowiednio wcześniej zbudować, bla, 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 ale też pomijmy. I wtedy on będzie te futra przerabiał na jakieś ubrania. I te ubrania są już znacznie droższe, jak będziesz je sprzedawał w Europie. I jakby ty tworzysz sobie w związku z tym takie cykle produkcyjne. Na początku zaczynasz od tych podstawowych zasobów, czyli na przykład produkujesz cukier. I to jest twój podstawowy zasób, sprzedajesz go w Europie. Ale szybko się okazuje, że tego cukru dużo eksportujesz do Europy, w związku z tym ceny idą, jakby spadają jego i musisz zacząć kombinować. Okej, dobra, trzeba zacząć powoli inwestować w rum. I z tego cukru trzeba zacząć robić rum i ten rum wywozić do Europy, a już nie tylko cukier. I to była taka fajna, po pierwsze, że jakby fakt w ogóle, że ci koloniści twoi mieli jakby różne zawody właśnie, że był człowiek zajmujący się destylowaniem rumu i on wtedy lepiej pracował. Byli też na przykład kryminaliści, oni byli bardzo tani, można było w Europie brać kryminalistów, bo tam zawsze jakichś takich w Europie można było zabrać ze sobą ludzi, no oni byli dosyć losowo wybrani. Czasami to byli po prostu kryminaliści, zakuci w dyby, mieli taki charakterystyczny ten i, no ale oni z kolei bardzo słabo pracowali, tak? Można było ich wyzwolić, ale to było bardzo ciekawe i jeszcze była taka śmieszna jakby dynamika tego, że im silniejszy stawałeś się, tym bardziej na jakby tym większym problemem stawała się twoja jakby państwo, z którego wywodzisz się. Potem się wybierało, czy chcesz być Portugalczykiem, Hiszpanem, tam nie wiem, Anglikiem i tak dalej, Francuzem. I celem w ogóle było wyzwolenie swojej kolonii. Czyli jakby twoim celem była najpierw rozbudowa kolonii, a potem wywołanie wojny ze swoją macierzą i wygranie tej wojny. I w ogóle zupełnie inna dynamika jakby rozgrywki. Zupełnie inne w ogóle. W zasadzie mam wrażenie, że niepowtórzony cały ten mechanizm właśnie z przywożeniem sobie pracowników, którzy mają różne specjalizacje, których można przenosić między tymi domkami, bo nikt nie zabronił ci na przykład cieśli wysłać, nie wiem, do robienia rumu, tylko to było nieopłacalne, ale czasami tak trzeba było, więc jakby tak kombinowałeś. I to było bardzo, no mnie to po prostu strasznie ujmowało i ten cel, tam na przykład się tworzyło takie, w twoim głównych celu było tworzenie dzwonów wolności, tak, odwoływało się do amerykańskiej rewolucji jakby tej, kiedy Amerykanie się wyrywali spod kontroli brytyjskiej, tej wojny o niepodległość i ty tworzyłeś te domy, ale tam też trzeba było na przykład sobie ściągać specjalnych ludzi, oni tworzyli ich więcej. Tam jeszcze było cała masa oczywiście rzeczy, o których ja nie mówię, bo tam były jakieś tam, wybierało się na przykład taką swoich patronów, powiedzmy, czyli takich ludzi, którzy dodawali ci różne bonusy i wchodzili w skład jakby twojej takiej rady, powiedzmy, tam było takie okienko, no i tam oczywiście były takie różne postaci, powiedzmy, z tego XVIII wieku, czy z wcześniejszej jakieś tam, które można było zdać. Washington na przykład, który ci ułatwiał, z tego co pamiętam, chyba jakieś bonusy oni dawali konkretne. I to była fajna gra, do której w zasadzie nie wrócono nigdy, do tej mechaniki. Raz, to znaczy wiele lat później, wydany został taki osobny, działający niezależnie od cywilizacji 4 dodatek, który się nazywał po prostu Civilization 4 Colonization po dwukropku, więc jakby to było. I to było tak jakby na silniku cywilizacji 4. Odtworzono te mechaniki, trochę je zmieniając, ale jakby próbowano odtworzyć te mechaniki właśnie z kolonizacji. To był jedyny taki przyczynek. W gruncie rzeczy ja rozumiem, dlaczego do tego nigdy nie wrócono, bo tematyka jest taka, jaka jest.
Miałem o to pytać, bo to jest w zasadzie, ta gra to jest o micie założycielskim USA, ale ten mit założycielski, jak każdy mit, jest ufundowany trochę na prawdziwej tragedii. I to jest gra o tym, że Europejczycy wywożą dobra naturalne i sprzedają je w Europie.
Tak, i tam w ogóle są Indianie w tej grze. Oni pełnią rolę takich barbarzyńców z cywilizacji. To znaczy mają swoje wioski, mają swoje miasta, niektórzy z nich, tak bardziej powiedzmy rozwinięte te cywilizacje mają miasta. W ogóle można na przykład było mieć misjonarzy, można było założyć misję w takiej wiosce, wtedy taka wioska produkowała ci mieszkańców, czyli takich jakby powiedzmy ochrzczonych Indian, oni przychodzili do swojego miasteczka i można było ich używać, ale nie byli specjalnie dobrzy, to znaczy oni byli gorzej pracowali niż biali ludzie, prawda? Więc i oczywiście jakby najsensowniejsze, co można było zrobić z Indianami, to po prostu te ich wioski, a szczególnie miasta, tam Azteków czy Inków po prostu zdobyć, bo tam były zniszczyć i tam były po prostu duże zasoby skarbów, które się wywoziło do Europy, taki wóz trzeba było wywieźć do Europy i pełen właśnie z tych złota i różnych jakichś tam, nie wiem, figurek, takich różnych rzeczy, no i za to dostawałeś kupę pieniędzy, nie? Więc jakby tak, to zawsze mi, ja pamiętam jak byłem mały, to w ogóle strasznie mi się ta gra weszła w wyobraźnię i na przykład kiedyś napisałem, jeszcze wierząc w Mikołaja, napisałem list do Mikołaja i w tym liście do Mikołaja...
Ale to już przestałeś wierzyć?
Tak.
O, ja nie.
Nie.
Ja myślę, że tak, on ma gdzieś w Laponii mieszka i odpowiedział mi na maila raz.
No dla mój list nie odpowiedział, ponieważ ja chciałem od niego dostać cywilizację 2. I chciałem, i nawet ja tam dokładnie rozpisałem, co bym chciał, żeby w tej cywilizacji 2 było. Bo na przykład przeszkadzało mi to, już nawet wtedy mi to przeszkadzało, że w sumie że chciałbym, żeby była możliwość zagrania Indianami, żeby tam były jakieś osobne mechaniki. I to w sumie byłoby ciekawe, gdyby na przykład rzeczywiście taką cywilizację zrobić na zasadzie, ale też dać możliwość zagrać Indianami i zobaczyć, jak to jest z drugiej strony, albo próbować jakoś na tą agresję kolonizatorów, na to ich zajmowanie ziem i zasobów, jakoś odpowiedzieć właśnie, ale Colonization 2 raczej nie powstanie.
A cywilizacja też jest zbyt bezpieczna. Ona wszystkie mechaniki miała bardzo, bardzo bezpieczne. Zwraca się popatrzeć, jak przedstawiany jest tam faszyzm na przykład, nie? On nigdy się nie przeradza w nazizm tam. Tam jest zawsze, jesteś zły, bo jesteś zły, ale tam nie dorabiasz większej ideologii do tego, dlaczego jesteś zły.
No tak, tam po prostu masz większe bonusy tam do militariów, tak. do wojska, jakieś takie rzeczy z tego, co pamiętam, jak masz ten ustrój, bo to można było sobie wybrać, dajmy na to w dwójce, tak? Ustrój właśnie, jakiś
albo
tam
nawet
komunizm.
Jak w cywilizacji, jak wyryżniesz daną nację w pień, absolutnie w pień, to on, szef tej nacji potem przychodzi do ciebie, odpala ci się ekran z rozmową i on mówi, no pokonałeś mnie, gratuluję. Jak w prawdziwym życiu na pewno tak wygląda.
Tak, ale no, ja mimo wszystko jakby rozumiem problem, jeżeli chodzi właśnie o powiedzmy takie ukazanie Indian w taki sposób, jaki to robiła kolonizacja. Cały czas tą grę bardzo lubię. O właśnie, bo tego nie wspominałem. Bo jakby kolonizację można jeszcze zagrać w formie open gier robionych jakby na otwartym silniku, tak? Są Open Civ na przykład, czyli nie wiem, open można zagrać jakby na otwartym silniku napisaną Cywilizację 2, albo jest właśnie kolonizacja, więc też można w takiej nowszej troszkę powiedzmy bardziej strawnej, może z lepszą rozdzielczością, no bo na przykład problem kolonizacji jest to, że czcionki są nieczytelne, że ta gra, no rozdzielczość ma okropną. Chociaż ja dalej uważam, że pixel art z tej gry się bardzo ładnie zestarzał. Znaczy jest klimatyczny, o świetna była muzyka w tej grze na przykład. I całe to, oni zadbali o to, żeby to było fajne takie doświadczenie quasi historyczne, ale rozumiem, że nie wrócą do niego, bo to jest jakby temat, zresztą w ogóle dla Amerykanów jeszcze dosyć mocno problematyczny, bo kwestia na przykład Kolumba jest dzisiaj, tak naprawdę najbardziej dzisiaj się ją podnosi. Dyskutuje się właśnie, czy w ogóle powinno się czcić w Ameryce Kolumba, czy nie powinno, no trzeba przyznać. Ja nie interesowałem się jakoś super Kolumbem, ale przeczytałem jeden czy drugi artykuł na ten temat i rzeczywiście jest tam sporo rzeczy związanych z nim, które są mocno problematyczne. To znaczy na przykład handel niewolnikami, porywanie ludzi, jakby to są takie rzeczy, które nawet wtedy myślę, że były już jakimś przekroczeniem granicy, a w sensie no oni tego pewnie tak nie postrzegali, ale no jakby ja mam z tym jakiś tam problem, więc jakby rozumiem, że wbrew temu, co kiedyś miałem takie wrażenie, że no ale o co chodzi, no odkrył Amerykę, tak? Tak się mówi, chociaż też jest spojrzenie z drugiej strony, że jakby to nie do końca tak wygląda, bo w Ameryce żyły miliony ludzi wtedy, jakby nikt ich nie odkrył, to najwyżej Europejczycy odkryli Amerykę, tak? Ale Amerykanie, w sensie Indianie, jak najbardziej sobie żyli do tej pory. Więc jakby kumam, że tematyka jest trudna i zresztą gry niestety od trudnych tematyk odchodzą, boją się ich, unikają. Ja akurat uważam, że zrobienie fajnej gry, w której możesz być brutalny, albo możesz na przykład założyć kolonie pełne przymusowych pracowników na przykład, ale żeby ci gra jednoznacznie zasygnalizowała, że to jest złe na przykład. Albo jak się dzieje.
Albo że jakie będą konsekwencje
tego, no. Dokładnie. Nie? I to byłoby w sumie ciekawe, ale mainstreamowe gry takich tematów nie lubią, wolą iść raczej w kierunku luźniejszym właśnie, nie wiem, takim jak Cywilizacja 6 czy 5, prawda, gdzie to było wszystko raczej, no 6 właśnie poszło w tym kierunku takiej kreskówkowej, trochę tak. Śmiesznej oprawy, lekkiej, czyli historia raczej jako coś przyjemnego, niekoniecznie jako w sumie są też i ciemne jej strony, pokażmy również je. Więc kolonizacja to jest gra, do której czasami wracam właśnie dlatego, że brakuje mi tej mechaniki, zwłaszcza, że ona nie musiała być wcale mechaniką opartą na kolonizacji. To mogła być mechanika równie dobrze na przykład w, nie wiem, wczesnym średniowieczu na przykład, albo jakiejś kolonizacji greckiej, która miała troszkę inny charakter greckiej kolonizacji tam sprzed, nie wiem, z VII wieku na przykład, gdzie tam raczej nie było kwestii podbijania czy ujarzmiania jakichś ludów, bo w ogóle ludzi było mniej, to często były po prostu jakieś obszary raczej puste, gdzie się pojawiali ci Grecy. Więc jakby ona jest fajna, ta mechanika, można ją fajnie wykorzystać do takich właśnie rozwoju pewnych cywilizacji od zera. Niekoniecznie pasowała do cywilizacji, zresztą pewnie dlatego nigdy ona nie trafiła jako nawet w jakimś tam aspekcie, ale jakby w jakichś takich kilku settingach dobrych, historycznych można by do niej wrócić i chętnie bym ją zobaczył jeszcze. I na przykład no, zdecydowanie to pasuje do tego, że jest to gra, której jakby nie ma, która jest lepsza od współczesnych w tym sensie, że nie ma swojego odpowiednika współczesnego.
Rozumiem. No nie dziwię się w sumie. Ja wracam do cywilizacji regularnie.
Do nie której?
Teraz do szóstki. Ja raczej gram w te najnowsze. Nie cofam się już do poprzednich. Zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy kochają piątkę. Szóstkę troszkę mniej, ale też ją lubią. Chyba czwórka miała taką wtopę, nie? Była chyba, jeśli dobrze pamiętam, chyba czwórka nie była lubiana. Ale piątka była przecież kochana. Na nowo zdobyła mnóstwo.
Znaczy, tam jest troszkę taki, od pewnego czasu jest zawsze ten problem z tym, że na początku jakby cywilizacja zbiera trochę batów za to, że ma trochę mniej mechanik.
Tak.
No bo tak dzisiaj jest ten model rozwoju, nie? Że oni w trakcie rozwoju kolejnymi dodatkami, wsparciem jakby dodają rzeczy, więc myślę, że szóstka ma chyba dzisiaj lepszą renomę niż na początku. Chociaż akurat mi się bardzo podobała, nie? Ale to jakby też jest kwestia tego, jak na to patrzysz, czego oczekujesz od gry. Jeśli oczekujesz od gry czegoś na 1000 godzin na starcie, no to szóstka tego nie spełniała pewnie wtedy. To znaczy nie miała tych różnych mechanik. Miała pewne mechaniki trochę zbyt źle zbalansowane, więc jakby ten. No ale jeśli oczekujesz gry takiej bardziej, żeby sobie w nią pograć 80 godzin, a potem odłożyć i wracać raz na jakiś czas, no to jak dla mnie szóstka była bardzo fajną odsłoną.
Ale z całej twojej opowieści zapamiętam sobie do końca życia, jak pisałeś list do świętego Mikołaja.
Naprawdę, no po prostu to jest jedyny list, który pamiętam, ale to może dlatego właśnie, że ta cywilizacja, kolonizacja po prostu tak mi weszła po prostu.
Ale ty myślałeś, że Mikołaj robi gry?
Tak.
Ale musiał crunchować, musiał nieźle.
Nie, no to nie on, to elfy tam, wiesz, po prostu były zmuszane do pracy. I jak widać, no nie dowieźli. Projekt został skasowany widocznie w trakcie, bo coś tam się okazało, że jest zbyt problematyczny, że tematyka jest taka trudna i tak dalej, więc postanowił się Mikołaj nie podpisywać pod wykorzystywaniem Indian. A jaka jest jeszcze jakaś twoja? Bo ty miałeś też parę tytułów w głowie.
Dungeon Keeper z 97 roku. Ona była w 3D już, mogłeś sobie obracać kamerę.
No, pamiętam.
Aczkolwiek tak. Postaci były bitmapami 2D, które niezależnie od tego, w jakiej stronie ją obróciłeś tą kamerę, to widziałeś albo tył tej postaci, albo przód. Nic więcej. Nie mogłeś widzieć boku czy coś tam. One tak wyglądały. To nie były, wiesz, modele. Tak, ale jeżeli nigdy nie graliście, ta gra nigdy nie przetrwała do dzisiaj. Została zaorana przez EA. Jest natomiast coś takiego jak Dungeons wychodzi. To jest taka niszowa, powiedzmy, strategia. Niedawno wyszła Dungeons 4. Wszystko, cały Dungeon Keeper polega na tym, że wcielamy się w złego. Jesteśmy złym strażnikiem lochów, czyli mieszkamy pod ziemią i nienawidzimy i zwalczamy i walczymy z dobrymi, z bohaterami, z bogobojnymi ludźmi, którzy mieszkają u góry w wioskach i oni przychodzą nas wywalić z tego, bo wiadomo, dobro musi wyplenić zło, ale my się nie dajemy. No więc kopiemy sobie, mamy na początku tylko tak zwane serce lochu, czyli punkt, którego musimy chronić i mamy chochliki, czyli nasze stwory, które kopią, wykonują nasze rozkazy bez pobierania żadnych opłat. Kopiemy tunele, zaznaczając myszką, co chcemy wykopać, typu komnaty, miejsca na leże, miejsca na kurnik, wszystko to budujemy. Przychodzą do nas pierwsze stwory, zależnie od tego, jak będzie wyglądał nasz loch, na przykład czy mamy dość dużą bibliotekę, to przyjdzie mag. Jeżeli mamy dość dużą salę treningową, to na przykład zrekrutujemy jakiegoś tam demona, już nie pamiętam jego nazwy, chyba pączkujący demon się nazywał. Nie kierujemy tymi jednostkami. One same są sterowane przez AI. Nie możemy im wydać bezpośredniego rozkazu, możemy ich tylko przekonywać pieniędzmi. Te demony, które do nas przychodzą, właśnie pobierają od nas pieniądze co jakiś czas i to jest tak zwany dzień wypłaty. No i rozbudowujemy swój loch, trenujemy nasze stwory i czekamy na przyjście tych bohaterów po to, żeby ich złapać, wyrżnąć w pień albo ogłuszyć, wrzucić do więzienia i poczekać, aż umrą z głodu i przerodzą się w szkielety, które przechodzą na naszą stronę, albo wrzucić je, nakarmić ich, wrzucić ich do sali tortur, gdzie przychodzą nasze stwory i jeszcze się tam z nich szydzą, kiedy one są torturowane i można z nich na przykład wydobyć informacje o mapie, informacje o sekretach na danej mapie, albo przekonwertować na naszą stronę i oni wtedy przenoszą nas, więc możesz sobie na przykład głównego, dobrego przekabacić, żeby był twoim złym. Co ciekawe, stwory miały jakby były zaimplementowane pewne zależności. Na przykład mucha nienawidziła się z pająkiem i odwrotnie, tak? Demon żółciowy, czyli taki wielki, bardzo obły rogacz, nienawidził kościotrupa. I wzajemnie, tak? Magowie nienawidzili, jak im się wbiegało do biblioteki. Potrafili potraktować innych fireballem. Mnóstwo było takich pierdółkowatych, powiedzmy, zależności, które sprawiały ogromną frajdę i które, co ciekawe, bardzo rzadko, prawie 10 dni przetrwały. No, jest mało takich właśnie fajnych, przynajmniej w City Builderach, jak to sobie tak za bardzo nie przypominam. A tam to było właśnie na początku dziennym i z tego słynęła ta seria. Ona miała jeszcze specyficzny klimat, specyficzny humor, to wszystko było takie podszyte humorem, to nie było nigdy na poważnie.
Na przykład chochliki można było lać.
Tak, można było lać.
One wtedy
nie
chyba
tylko
szybciej pracowały, nie?
Tak, tak. Nie tylko chochliki, w ogóle wszystkich mogłeś lać, rozdawać klapsy i one się rzeczywiście trochę się złościły. Musiałeś uważać, bo jak się zezłoszczą, to mogły odejść albo zdemolować twój loch, nie?
Ale chyba nie chochliki, nie?
Nie, chochliki nie, ale inne stwory tak. Ale rzeczywiście pracowały szybciej, nie? Ale też traciły trochę HP, więc to zawsze był trade-off. Tam było mnóstwo, nie wiem, jest mnóstwo anegdotek związanych z tą grą, no bo projektował ją Peter Molyneux, który, jak wiadomo, troszkę się już usunął na bok, nie zdzierżył tego, jak prasa z niego szydziła na lewo i prawo, no ale trochę jednak jego gry ostatnie były klapami, więc
jakby tak, Godus to chyba była taka ostatnia gra, która miała wielką zapowiedź, nie wiadomo czego, a w końcu się okazała dużym raczej przeciętą po prostu grą, plus jeszcze tam były takie niespełnione obietnice dla zwycięzcy Godusa, tam były takie kontrowersyjne rzeczy, bo to była taka troszkę właśnie symulator Boga, w którym chyba trzeba było się dokopać czy dojść
dokopać do jakiegoś środka. No.
Tak, do jakiegoś środka i to było bardzo czasochłonne i komuś się udało. I dla tej osoby była obiecana nagroda, z tego co pamiętam, i kiedy ten człowiek to zrobił, po jakimś tam dłuższym czasie się okazało, że nikt się z nim nie skontaktował. Jakieś tam były kontrowersje związane z tym, takie to były. To jest Peter Molyneux, no problematyczny trochę.
To jest dramat, bo to był jednocześnie wizjoner, ale trochę bajerant. I jakby czasami retoryka go ponosiła. Mieliśmy parę takich przykładów w branży. No szef, uciekło mi nazwisko teraz, Hello Games, nie? Przez chwilę miały tak, już dzisiaj to jest zupełnie na innym etapie są rozwoju gry, ale przecież początek był straszny i też za dużo powiedział, po prostu za dużo naobiecywał i wyszło jak wyszło. Tak, ale zmierzałem do tego, że Peter ponoć wpadł na ten pomysł tej gry, jak stał gdzieś w korku i myślał sobie o życiu i śmierci i wpadł na pomysł tej gry i śmieszna jest opowieść, na przykład Rogaty Rozpruwacz, czyli ta najbardziej ikoniczna postać z tej gry, ten do dzisiaj przetrwała ta postać.
Na logo jest.
Tak, nie? Na logo. Jest taki, wiesz, no taki bardzo sławny pan potwór, który był najsilniejszy w grze, było najciężej go zdobyć, ale on też się wpieniał absolutnie. Był bardzo podatny na bardzo szybko się irytował i potrafił ci wyrżnąć wszystkich. On był tak potężny, że potrafił wyrżnąć w pień całą twoją armię, jak go zdenerwujesz. Za mało mu zapłacisz, za mało dasz jedzenia, nie wiem, ograniczysz za bardzo i tak dalej. Albo rozdasz klapsy właśnie. Przez przypadek się to zdarzało. To on
klapsy
został
przez przypadek. Tak.
No bo to było pod prawym przyciskiem myszki, więc mogło ci się omsknąć.
Omsknąć, okej. Okay.
Ale
tak się tłumaczysz, tak?
On został oparty właśnie na grafik gry. Miał jakąś swoją byłą dziewczynę i w podzięce za lata związku oparł tą postać na tej dziewczynie. I to jest bardzo. On gdzieś tam przyznał po latach, że gdy szukał inspiracji, to wpadł właśnie na ten pomysł. Nie wiem, czy chodzi o wygląd, czy chodzi o charakter. Myślę, że jednak to drugie, chociaż może to i to. A drugą anegdotą jest to, że Peter w czasie tej gry złożył wypowiedzenie po pijaku i sam to przyznał po latach gdzieś w wywiadzie, że nie pamiętam z kim, ale z kimś, kto, z kim zakładał Lionhead Studios, firmę, którą założył po odejściu z Balfrog Productions, pił sobie w domu i wypilił jedną flaszkę za dużo i napisał wypowiedzenie do prezesa EA, ale bał się wysłać i ten jego kolega kliknął wyślij. I na drugi dzień już nie pracował w tej firmie i do dzisiaj żałuję, że jednak tak się pożegnał po pijaku. No, ale jest to bardzo ciekawa anegdota. Co ciekawe, seria przetrwała, nawet do drugiej części się doczekała, która była bardzo dobra, już ładniejszą grafiką, troszkę ze zmienioną mechaniką, ale jest do dzisiaj taki podział między fanami Dungeon Keeper. Są ci, którzy uwielbiają jedynkę bardziej i ci, którzy uwielbiają dwójkę bardziej. Ja jestem gdzieś po środku, dla mnie obydwie te części są super.
No to jest jakby często się powtarza taki podział, tak? Czy Settlersy 2, czy Settlersy 3, tak. Jeżeli chodzi o te starsze gry. Też fani, jakby jedni powiedzą ci, że ta gra jest lepsza, drudzy powiedzą, że druga gra jest lepsza. Z Heroesami też tak trochę jest, też jest parę odsłon, o których ludzie bardzo lubią. No tak, Dungeon Keeper to jest o tyle ciekawe, że powstał trochę taki gatunek właśnie wokół tej gry. Powstało trochę klonów, powiedzmy, bo wspominałeś o Dungeons, tak? Jest jeszcze Evil Genius, który też troszkę, chociaż to już jest zupełnie inna estetyka, bo to jest trochę tak jakbyś trochę jakiś bondowscy wilani, którzy zatrudniają różnych złoczyńców i ze swojej bazy wysyłają tych złoczyńców, czy też bronią się przed najazdami właśnie jakichś tam agentów dobrych, ale zresztą Evil Genius też miał jakiś restart, z tego co pamiętam, jakiś czas temu. Więc tych gier troszeczkę wychodziło, ale to jakby czemu Dungeon Keeper jest cały czas na topie?
No, czy on właśnie nie jest na topie, bo EA zamordowało...
Ale na topie w sensie względem tego, co jest dzisiaj. O to mi
chodzi. W tym sensie. Tak. Co, no, z jakiegoś powodu ciągle wracam do tej gry. Był to jeden z najlepszych God Simulator ever, po prostu. Specyficzny gatunek, chyba rzadko dzisiaj eksploatowany.
No bardzo rzadko, tak.
Więc jakby szkoda, że w sumie nie przetrwał. Jest to ciekawa nisza dla indie gierek, mam nadzieję, że Dungeons jest tego przykładem, że da się robić. Przynajmniej te pierwsze trzy części się sprzedały. Nie wiem, jak ta najnowsza, czwarta, jeszcze nie sprawdzałem. Ale rzeczywiście po tej grze, po tych grach zostały tylko pewne motywy, które dotrwały do dzisiaj. Nie ma takiego stricte gatunku, który by próbował przywrócić świetność tej gry. Dziwi mnie to. Ostatnia próba, oficjalna próba EA, to była mobilka.
Pamiętam
mobilkę.
Absolutnie
tragiczne wspomnienie.
Bo to były te czasy, kiedy... powiedzmy, zaczęło się pojawiać, przebijać do świadomości takiej szerszej, że istnieje coś takiego jak bardzo źle monetyzowane gry mobilne, strasznie wyłudzające od ludzi pieniądze. No i duże firmy oczywiście zobaczyły, jakby tak jak na animacjach Disneya pojawiły się dolary w ich gałkach ocznych, nie? Więc na tej zasadzie one były zachwycone. No i właśnie Dungeon Keeper, to pamiętam właśnie, że to była taka gra, która... Ona miała oczywiście tę mechanikę opartą na zużywaniu energii, czyli jakby i bardzo szybko trzeba było się, jakby tam odpalałeś ją, porobiłeś parę rzeczy i już zasadniczo nie mogłeś, nie? I jakby to była strasznie chamsko zaprojektowana pod tym względem gra i jej dostało duży backlash, a jeżeli chodzi o to, dużo się o tym mówiło, dużo się krytykowało za zniszczenie w ten sposób jakby marki. Dziwne, bo w gruncie rzeczy można było zrobić pewnie grę mniej agresywną, która by do tej pory sobie jakoś tam funkcjonowała. Nie jestem pewien, czy on chyba jeszcze żyje, ta gra. Tak? W sensie chyba można ją pobrać jeszcze, tak mi się wydaje, ze sklepu. Ale
wolę
nie pamiętam.
Nie,
no lepiej nie sprawdzać, bo to nie była dobra gra. W sensie to był taki okres właśnie tych prób przestawienia tych gier. Dzisiaj troszeczkę mądrzej twórcy podchodzą do tych gier mobilnych. Rozumieją na przykład, że no dobra, ale przynajmniej jeżeli chcemy kogoś wciągnąć w tę grę, to przynajmniej dajmy mu pograć, tak? A tam jakby było trochę na odwrót, nie? Zapłać, żeby pograć, no trochę bez sensu, nie? Więc zwłaszcza, że skierowane to było przecież do hardkorowych graczy, którzy znają tą markę.
Tak, serię, dokładnie.
Tak, no a nie do jakichś casualowych, więc jakby ci hardkorowi gracze w ogóle mieli mindfucka, jak to w ogóle jest, że ja mam płacić za, nie wiem, za to, żeby móc jakiś kolejny klocek zniszczyć tam w tym lochu, prawda? Żeby coś wybudować i tak dalej, masakra.
No tak, no szkoda, bo to cały fan polegał właśnie na tym, że to było takie połączenie i budowania, a jednocześnie nie miałeś bezpośredniej kontroli nad jednostkami i te jednostki miały swoje fochy, swój charakter, swoje, wiesz, zachowania, które musiałeś brać pod uwagę i musiałeś przekonać ich pieniędzmi. Ach, no i nie wspomniałem, kapitalna przepiękna, wspaniała polska wersja językowa.
A, no tak, oczywiście, że tak.
Więc po prostu to... te teksty to był dzień wypłaty. Atak na serce lochu. Twe sługi przegrywają. Ja to do dzisiaj pamiętam. Jeżeli ja będę, doczekam swojej starości i będę umierał i ktoś mi będzie trzymał za rękę, to ja będę potrafił wtedy zapytany wyrecytować te teksty. Tak mi się wbiły w pamięć. Ja pamiętam dokładnie intonację, emfazę, którą ten lektor wkładał po prostu krzycząc do mikrofonu.
Ta złota era polskich lokalizacji, nie? Że tak samo Twierdza miała taką bardzo kultową lokalizację. Dla mnie na przykład taką kultową lokalizacją jest Baldur's Gate. Mhm. Pamiętam głosy tych postaci, tak jak mówisz, pamiętam sposób, w jaki one mówiły, że po prostu w mojej głowie to po prostu mogę sobie odtworzyć te różne motywy, po prostu wow. Więc było ich sporo. Gothic oczywiście też przecież to jest, należy do tej puli tych gier, które pamiętamy między innymi za znakomite, takie bardzo charakterne lokalizacje. Myślę, że dużą rolę tu odgrywał fakt, że w Polsce było dużo aktorów teatralnych i to się świetnie sprawdzało w grach właśnie, że to byli często doświadczeni aktorzy teatralni, czyli tacy, którzy potrafili trochę wyjść ponad siebie, trochę przyaktorzyć, byśmy powiedzieli. No ale właśnie to było potrzebne w takiej grze, która była po prostu taka miała stylistykę, była trochę prześmiewcza, trochę taka zabawna, przesadzona, no. Więc tak by właśnie takie wczucie się w to dawało super rezultat w efekcie.
Tak, tak. Szkoda, że zostały nam tylko, zostały nam gry na Gogu i mody. Wyszedł niedawno Keeper FX, który powoduje, że można grać na współczesnych kompach w bardzo okej jakości, powiedzmy. Oczywiście mówimy tu do pewnego stopnia w jedynkę, więc bardzo polecam.
No dobra, no to w takim razie zostawimy Dungeon Keepera z takich rzeczy, które są trochę podobne, ale to może najpierw porozmawiamy o Settlersach. Nie wiem, jak u ciebie jest z Settlersami.
Ja jestem Settlers 3 i koniec.
Ja jestem Settlers 2.
Nie, trójkę też grałem, lubię, ale jednak jestem z tej opcji trójkowej.
Nie rozumiem. Totalnie. Ale dobrze, bo tak, to ja już z trójki, z mechanik gier w stylu trójki, to chyba wolałem Knights and Merchants. Ale wróćmy do Settlersów, bo Knights and Merchants może potem jeszcze wspomnimy. Bo Settlersy to jest taka gra, która w sumie nie ma czegoś takiego jak Settlers w takim sensie jakiegoś jednego, tak jak mówisz, powiedzieć o Dungeon Keeperze, no to wiemy, o co chodzi, to jakby na czym polega ta gra. No Settlersi się rozwijali przez kolejne odsłony, czy przez co parę odsłon ta gra zmieniała swoją tożsamość coraz bardziej, więc jakby siłą rzeczy tam jest wiele gier w tych Settlersach. Dla mnie dwójka to jest taki najbardziej sentymentalnie, taka najbliższa mi odsłona. Nie wiem, czy najlepsza, bo właśnie, z tymi starszymi grami to różnie z tym bywa, ale na pewno bardzo miłym wspominam. Prześliczny pixel art, urocze animacje naszych Settlersów, którzy się czasem nudzą na przykład. No i przede wszystkim ścieżki. Nie rozumiem, czemu zrezygnowano z tej mechaniki ścieżek, która jak dla mnie tym stosunkowo prostym ekonomicznie grom dodawała fajny taki właśnie dodatkowy aspekt strategiczny, czyli jakby to nie chodziło tylko o to, że się zbuduje ścieżkę i tyle, tylko te ścieżki miały jakąś przepustowość, znaczy na tej ścieżce stał settler, który przenosił sobie produkty z jednego punktu do drugiego punktu. Jeśli tych produktów było bardzo dużo, no to ten settler bardzo powoli je przynosił w swoim tempie, no hello, nie? I dlatego trzeba było tak projektować na przykład główne arterie.
Nie było klapsów?
Nie było klapsów, to była porządna, dobra, miła gra. I no i na przykład trzeba było tak projektować swoje główne arterie, gdzie my wiedzieliśmy, że będzie rudy żelaza, będą szło zboże, będzie szło w drugą stronę żywność do kopalni i tak dalej, to trzeba było na przykład wielopasmowe od razu te ścieżki robić, czyli jedna ścieżka obok drugiej ścieżki i wtedy dwóch settlersów przenosiło w tym. I to było bardzo fajne, bo to nie było jakieś szczególnie skomplikowane, bo nie było, ale właśnie zdarzało mi się nieraz zablokować, to znaczy na przykład zorientować się, że cholera, ale brakuje mi na przykład złota, bo to było ważne, złoto pozwalało wytapiać monety, a monetami zwiększałeś siłę swoich żołnierzy. No ale na przykład coś ci się blokowało, się okazywało, że masa tych wszystkich produktów stoi, bo po prostu jest bardzo powoli przenoszona. I to było fajne i ja nie rozumiem. Nie rozumiem, jak można było zrezygnować z tej mechaniki ścieżek. Ja uważam, że to była bardzo fajna. Na trójkę już poszła się w innym kierunku. Tam jakby już sobie wszyscy chodzą, gdzie chcą. Nie?
Znaczy tak, ale jednak te ścieżki się tworzą jakby pomiędzy głównymi budynkami i po tych ścieżkach chodziły twoje slytersy szybciej, jeżeli się już stworzyły, zostały wydeptane.
Ale jakby nie było tego, tego aspektu, powiedzmy, takiego, że rzeczywiście na przykład, jeżeli się to źle zaprojektowało, to gdzieś tam daleko, daleko się nagle okazywało, że strasznie wolno te twoje produkty docierają, że trzeba było myśleć o tym, właśnie co zrobić, żeby ta twoja gospodarka była taka... no, od razu trzeba było myśleć, jak ją zaprojektujesz. Nie była jakaś szczególnie trudna gra. AI przeciwnika no, nie było zbyt wysokie, więc można było zmasakrować zazwyczaj dosyć łatwo przeciwników. No ale właśnie to wyzwanie polegało na tym projekcie, przynajmniej dla mnie tak zawsze było, więc ja trochę żałuję, że ten Settlers 2 już, że się nie robi tego typu gier właśnie. Chociaż rozumiem, że Settlersy z kolei nie domagały dwójka, jeśli chodzi na przykład o zawartość. To znaczy ona była dosyć powtarzalną grą. Mm-hmm. I tutaj był jej problem. Ale to nie zmienia faktu, że no seria ostatecznie coraz niżej chyba, zwłaszcza ostatnia ta odsłona, która wyszła chyba w tym roku.
Tak.
Tak bardzo przez Ubisoft zignorowana, to znaczy Ubisoft tak jakby nie chciał już o tej grze mówić. Ona powstawała w jakichś wielkich bólach.
Przez wiele, wiele lat.
Tak, zapomniana, czy nie tyle zapomniana, co po prostu przesuwana, tam coś było z nią nie tak, no i wyszła w formie, która jest po prostu nieinteresująca, która jest w pewnym sensie powrotem do przeszłości, ale takim nieudanym, pozbawionym charakteru, tego klimatu.
No i właśnie zawierający też pewne wady, czyli tą powtarzającą się zawartość, czyli tworzysz pewien łańcuch ekonomiczny po to, żeby ufundować łańcuch wojskowy i na tym koniec.
Tylko, że w przeciwieństwie do starszych odsłon te łańcuchy były prostsze i tego... Mm-hmm. A tego nie rozumiem, bo jeśli już robisz tego typu grę, to właśnie im dłuższe, im bardziej skomplikowane będą te łańcuchy, tym więcej gracz będzie miał do roboty i tym może być ciekawsze wyzwanie, żeby je zaprojektować. I tak rzeczywiście było w dwójce, że te łańcuchy były całkiem skomplikowane i tam można było wiele rzeczy produkować, w trójce też. Ale no w tej najnowszej odsłonie no to jest smutne, że po prostu już nie, no nie dowieźli i chyba to jest koniec tej serii, tak myślę. To znaczy... Ta seria w ogóle się boryka, bo poprzednie odsłony tej serii, znaczy poprzednia odsłona, ona najpierw miała być odsłoną, która się miała nazywać Settlers coś tam. Ostatecznie wyszło z tego w ogóle inna gra, którą nazwano Champions of Anteria chyba. I to było takie połączenie gry strategicznej z grą typu MOBA, z tego co pamiętam. To znaczy MOBA nie z przeciwnikami, tylko chodziło o to, że miały się jednostki, które miały taki trochę RPG-owy charakter i się walczyło z przeciwnikami. Ale... To było po prostu bardzo nieudane. Ja pamiętam, że że grałem w te Champions of Anteria. Słabo to już pamiętam, ale to była taka klapa. I Blue Byte, czyli ta niemiecka firma wchodząca w skład Ubisoftu, ona zrobiła to. To było nieudane. I teraz właśnie wypuścili Settlersów też nieudaną grę. Myślę, że nawet gorzej dla Ubisoftu chodzi o to, że jest gra nieudana, to tam pal licho. Ważne, żeby się sprzedała. A ta gra się, te gry się obie nie sprzedały, więc jakby to było, to jest problematyczne, że one obie nie dowiozły też finansowo, więc ja podejrzewam, że po prostu najbliższych Settlersów, że może nie być po prostu w najbliższej przyszłości, że może wrócą kiedyś jako jakiś tam remake na przykład starszej odsłony, bo teraz się często remake'uje te starsze gry, ale właśnie boję się, że jakiejś takiej dużej gry, że oni się, jakby Ubisoft się skupi na Anno, które jest udane. Może też dlatego, że Anno po prostu nie zmieniło swojej jakby tożsamości i cały czas jest coraz lepsze w ten sposób, że coraz głębszą grą jest, a coraz więcej mechanik tam się pojawia, a właśnie te Settlersy nowe były takie biedne strasznie, nie?
No miałeś story dodane z cutscenkami, które w ogóle nie wiem po co zostały
dodane. Nikogo nie interesowało to zupełnie, nie?
Tragedia to była.
Tak, i to było słabe, nie?
Szkoda. Kolejna seria, to jakoś robi nam się smutny podcast, serie zabite przez wydawców.
Trochę tak, nie? Co jeszcze byś chciał wspomnieć?
No to Majesty, kolejna gra dziwna.
Trochę podobna do Dungeon Keepera.
Troszkę, tak. Jakby to też jest taki jakby symulator Boga.
Też troszkę taki humorystyczny.
Tak, tylko że dzieje się już na powierzchni, w takim powiedzmy fantazy średniowieczu, gdzie również budujesz swoją wioskę i rekrutujesz jednostki i nie masz nad nimi bezpośredniej kontroli, też musisz im płacić. Gra miała jakąś tam kampanię, nieważne, ważne jest to, że te jednostki, podobnie jak w Dungeon Keeper, miały właśnie swoje charaktery, swoje jakieś tam zachowania, a my nie mogliśmy przejść tej gry, dopóki nie zdobyłeś odpowiednio dużo pieniędzy, żeby móc zapłacić swoim potworom na wyruszenie gdzieś tam w świat, w jakiegoś obiektywu i nie wiem, wybicia leża, smoka, coś tam. To było też ciekawe, bo musiałeś dbać o potrzeby tych twoich stworków, tam pobudować karczmę, ale tam był cały aspekt tego, Dungeon Keeper nie miał, RPG-owy. Te postaci, twoi bohaterowie mieli statystyki i mieli ekwipunek w ogóle, gdzie mogli, nie mogłeś im dać przedmiotu, ale oni mogli sobie kupić przedmiot na twoim targu, korzystając z pieniędzy, które zarobili u ciebie. Więc zależało ci na tym, żeby kupowali te przedmioty, więc kupowali sobie magiczne pierścienie, jakieś tam nowe bronie, wiesz, i tego typu rzeczy. Oczywiście to wpływało na ich statystyki i mogli wtedy dłużej wytrzymać w walce i tak też się w to grało. Gra miała bardzo wysoki stopień trudności. Jedynka i dwójka. Jedynka miała jeszcze taki bardzo kreskówkowy, starą grafikę. Dwójka była już w 3D, takim typowym 3D. Co ciekawe, obydwie serie da się grać do dzisiaj i szczerze mówiąc, nawet myślałem, bardzo się bałem, że dwójka będzie odrzucać, bo wiadomo, stara grafika 3D starzeje się najgorzej. Ta się nie zastarzała. Jakby, znaczy zastarzała się, wiadomo, ale jest to zupełnie nieodpychający styl graficzny i da się grać to do dzisiaj. Gry są obecne na Steamie za jakieś grosze. Nie było wznowień, przynajmniej nie pamiętam. Nie ma żadnych osiągnięć dodawanych, żadnych remasterów. Są jakieś mody, zdaje się, ale da się w to dzisiaj grać nawet na współczesnym sprzęcie. Polecam, bo to jest kawał historii, kawał świetnych gier, które nigdy nie przetrwały. Też w sumie nie wiem dlaczego. No podejrzewam, znaczy wiem dlaczego, po prostu takich ludzi jak ja jest zbyt mało, tak?
Prawdopodobnie dlatego, bo ja też się nad tym zastanawiam, bo by wyszła taka polska gra, która się ewidentnie inspirowała między innymi właśnie Majesty, ona się nazywała Driftland. Mhm. I to była taka gra też, w której się właśnie wcielasz w szefa królestwa z bardzo fajnym pomysłem, wizualnie super wyglądającym, znaczy świat był roztrzaskany, w związku z tym on lewitował, znaczy unosiły się takie, powiedzmy, wyspy, byśmy powiedzieli. I te wyspy można było przesuwać, jeżeli miałeś odpowiednią chyba ilość magii, czy manek, pozwalało to przesuwać i wtedy tworzyć między nimi też mosty, albo można było do nich dolecieć jednostkami latającymi. W każdym razie to było ciekawe, bo mapę można było w związku z tym zmieniać. Znaczy to nie była gotowa mapa, tylko można było, przesuwając te wyspy, które wisiały właśnie w przestrzeni, troszeczkę ją zmienić. No ale Driftland przez długo gra wspierana, no nie osiągnęła jakiegoś wielkiego sukcesu. To była dobra gra, nie była może jakaś super wybitna, to nie było coś, takie doświadczenie na zasadzie każdy musi w nią zagrać, ale była okej. I była całkiem też tam niezłą muzykę, twórcy zrobili, całą orkiestrą nagrywali, tam bardzo pracowali nad tym. Ja pamiętam, że dostawałem dużo maili, co tam się dzieje w tej grze i w ogóle. Długo była wspierana, ale tak jak mówisz, no nie znalazło się tak dużo chętnych, że może rzeczywiście jest jakiś powód, dla którego te... To jest w ogóle ciekawe, nie? Bo tych symulatorów Boga było w ogóle dużo różnych, bo były takie, gdzie się płaciło, jakby gdzie Dungeon Keeper, czy tam Majesty, gdzie jakby jednostki były po prostu same decydowały, co sobie robią. No. Tak. Ale były też takie bardziej dosłownie symulatory bogów, czy jakieś, nie wiem, Black and White na przykład. Mm-hmm. To jest też taka gra, która w zasadzie nie ma jakiegoś sensownego odpowiednika. Jest taka gra Reus, indie gra sprzed wielu lat, która zupełnie innej estetyce, ale jest czysto właśnie God Game, czyli wcielasz się w Boga i przemieniasz, przebudowujesz taką planetę, ale zupełnie inna, bo to jest 2D w ogóle, więc Black and White to była taka gra, w której 3D, w której...
Też Petera zresztą.
Tak, Molyneux, tak, no. Tak, też właśnie Petera Molyneux. On był jakby mistrzem tego gatunku.
Potem jak się wypisał z pracy po pijaku, zrobił sobie Black and White. No.
Tak, i to była fajna gra, dziwna taka trochę, to znaczy ona miała, było w niej coś takiego niejasnego, to znaczy nie zawsze rozumiałem, o co w niej chodzi, a nie zawsze rozumiałem, czy czemu coś się wydarzyło albo nie, ale no tam była jakaś wioska, która cię czciła i im więcej ludzi się czciło, tym większą miałeś moc, pojawiał się twój chowaniec, tak. Mogłeś tym ludziom czarować żywność, mogłeś tym ludziom wyczarować wodę, pomagać im.
Mogłeś im rzucić głaz na dom i tak. Wtedy się bali ciebie i tak samo też. Mogłeś być dobry i zły, to skutek był podobny.
Tak.
W tym sensie, że dostawałeś jakąś manę, tak? Tylko tak, jakby z innego źródła.
Ale na przykład twój chowaniec, jeżeli byłeś zły, to twój chowaniec na przykład mógł zacząć jeść na przykład ludzi, albo zaczynają jakieś rogi wyrastać, coś takiego. Tak, też był taki aspekt, że żeby pokazać, że to jest jakby właśnie, że wybrałeś dobro albo zło, nie? I to są te gry, które rzeczywiście nie za bardzo wracają dzisiaj, nie? Ogólnie, bo mówimy pewnie o wielu grach strategicznych dzisiaj nie bez powodu, no bo gry strategiczne to są gry, które trochę poszły w niszę, nie? To znaczy, zwłaszcza te gatunki starsze, nie wiem, RTS-y na przykład, tak? Gatunek albo indie, albo zupełnie już niszowy, w sensie ludzie grają raczej w starsze gry, prawda? Trudno sobie wyobrazić, żeby Blizzard dzisiaj na przykład wrócił do StarCrafta w formie RTS-a na przykład. Ja myślę, że nawet jeśli Blizzard w tej nowej, Microsoftowej odsłonie wróci do StarCrafta, to myślę, że nie będzie to klasyczny RTS. Jeśli już coś, to z jakimś twistem, ale chociaż z drugiej strony Microsoft zrobił Age of Empires nowe, prawda? Więc te duże marki jeszcze mają tam jakieś szanse, żeby wrócić, ale te troszkę mniejsze, troszkę bardziej niszowe, no niestety nie.
No i wielka szkoda, wiesz, ja pamiętam serię, żeby domknąć w ogóle temat tych God Simulator i domknąć temat gościa, który ciągle się tu pojawia, czyli Molyneux, Populous The Beginning i z Balfour Production. I to była gra, wierzę w nią, jeszcze parę lat temu, teraz nie wiem, nie sprawdzałem, ale jeszcze parę lat temu gracze grali w tą grę online poprzez gdzieś Hamachi się łącząc. Była cała liga tych ludzi. Próbowałem raz grać. Zaorali mnie w, nie wiem, w dwie minuty, czy po prostu jakby mój sposób grania jako za dzieciaka zupełnie odbiega od sposobu grania ludzi, którzy grają, to wiesz, w multiplayerze rywalizacji, ale tam już miałeś pomysł, to oczywiście ten wieczny kompleks Molyneux, czyli Bóg, jesteś Bogiem, budujesz wioskę, nie kontrolujesz bezpośrednio ludzi, ale masz wspaniałe zaklęcie i jeżeli byłeś nieostrożny, to mogłeś skończyć z wulkanem w środku wioski, który po prostu wyrastał ci. Była świetna w ogóle mechanika. Wyobraź sobie, kto dzisiaj robi taką grę, że nagle ci wulkan wyrasta z planszy, a to mogłeś rzucić zaklęcie i w środku wioski eksplodowały twoje budynki, rósł wulkan, z który wywalał lawę, nie? Wspaniała rzecz. Tak samo. Seria kompletnie nie przetrwała. No wiadomo, nie przetrwała, bo nie przetrwało studio. Ale też nie przypominam sobie żadnej gry, która potem próbowałaby tak bezpośrednio, oprócz Black and White właśnie. Black and White jest chyba najbliższy temu tematowi.
Tak, w ogóle dużo jest takich gier, które miały coś oryginalnego dawno, dawno temu i niekoniecznie do tego wrócono. Mnie na przykład przychodzi do głowy gra, tak jak rozmawialiśmy, ona się nazywa Robinson Requiem, z tego co pamiętam, i to był taki survival na obcej planecie, chyba. Tutaj mogę trochę ściemniać, bo po prostu tej gry już do końca nie pamiętam. Ale to, co mnie super ujmowało, to był jakby poziom zarządzania swoją osobą. Czyli wcielałeś się, to była z oczu pierwszej osoby, jakby widziałeś to wszystko, z naszego bohatera. I tam właśnie były takie fajnie rozbudowane też animacje i one mi zapadły w pamięć. Ale tam trzeba było się leczyć, trzeba było dbać o żarcie, o to, żeby się opatrzyć i tak dalej, i tak dalej. Są oczywiście gry, które takie rzeczy robią, ale często jako dodatek. Jest strasznie dużo na przykład detali w DayZ, dajmy na to. Oglądałem ostatnio taki filmik z toną detali, jakie są w DayZ. Po prostu oszałamiające jest, jak dużo tam rzeczy się potrafili twórcy wstawić, na przykład takich jak zacinanie się broni, nie wiem, albo właśnie to, że możesz spalić jedzenie, jak przygotowujesz, albo właśnie, że musisz pić i tak dalej. Więc jakby są czasem takie gry, które po tego typu mechaniki sięgają, ale niekoniecznie robią z nich jakby swoją główną grę, no bo to też chyba nie jest głównym aspektem DayZ, jest raczej rywalizacja, kontakt z innymi graczami i tak dalej. To nie jest gra singlowa. Jakby jest to gra jednak, gdzie się z innymi graczami jakoś tam spotykasz i ta interakcja między nimi jest istotą tego, co się dzieje, nie? A tutaj była właśnie ta gra, która opowiadała raczej o tym, jak ty próbujesz przeżyć w takim trudnym miejscu. Z takich gier, które jeszcze mi przychodzą do głowy, to są na przykład gry typu Faraon, Zeus albo Cezar.
Uwielbiałem.
Tak, grało się w nie, chociaż się nie rozumiało ich. Ja ich nie rozumiałem, bardzo długo tych gier nie rozumiałem.
No to jednak wymagały od ciebie. Ja grałem jako w strasznym młodzie
tak,
dzieciak.
Tak samo.
Więc...
Bo w zasadzie to były gry logiczne,
tak,
które twierdziły, że są city builderami. Nie były city builderami w ogóle.
Tak naprawdę to tam jest zagadka po prostu. Tak. Tam zagadka, którą musisz rozwiązać, bo masz mało przestrzeni, gdzie musisz umieścić pewne budynki.
Tak. I gra ci w ogóle nie mówi, jak to działa. Więc jakby zrozum to sam. Ale to, co jest dla mnie ciekawe, bo tak jakby w kontekście tytułu od naszego odcinka, to, że w pewnym momencie, po paru latach, zaczęły powstawać gry w stylu właśnie Faraona, w stylu Zeusa. I na przykład, nie wiem, to była taka gra Letis, ona była w steampunkowym utrzymana klimacie. Wyszedł Nabuchodonozor, wyszedł, czy też wychodzi Builders of Egypt, to z kolei polska gra, która zmierza, ale jest jakby w tym kierunku. I to, co dla mnie było w sumie ciekawe, to, że po latach się okazało, że twórcy niby robią grę bardzo podobną, ale nie potrafią sklonować całości złożoności tych gameplayów, bo na przykład ten sam problem dotyczył Letis, jak i na początku Nabuchodonozora. Ona jest bardzo długo wspierana, ta gra, więc ona już dzisiaj tak nie wygląda, ale na początku tam był taki problem, że w tych grach oryginalnych, powiedzmy, na przykład wszyscy dostawali pieniądze, praca, też w sensie pracownicy musiałeś wypłacać ludziom pracującym, nie wiem, garncarzom trzeba było płacić za pracę, albo trzeba było płacić za pracę ludziom pracującym na farmie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie można było się tak beznadziejnie rozwijać jakoś tam sobie, coś tam, tylko trzeba było też zadbać o to, bo można było po prostu skończyć z zerową kasą. To był taki element, który dodatkowo utrudniał. A właśnie w tych nowszych klonach się okazało, że twórcy nie potrafią tego za bardzo implementować. I efekt jest taki, że te gry nie miały tego mechanizmu. W efekcie były w zasadzie jakby ten element, który ci mocno ograniczał, czyli kasa, się okazywał nieistniejący, wyzwanie w tej formie nieistniejące i można było po prostu bardzo łatwo obejść wiele wyzwań, które ta gra stawiała. I to było właśnie dla mnie ciekawe, że starsza gra, niby można ją na 10. stronę ograć, sprawdzić i sklonować, a się okazało, że to nie jest wcale takie proste. Że te stare gry czasem, że to były tak skomplikowane, przemyślane i dopracowane, że jednak zrobienie tego na nowo jest dużym wyzwaniem dla twórców. Owszem, Nabuchodonozor bardzo długo wspierana gra już dzisiaj ma na przykład kwestię tych właśnie pensji, która dodaje kolejną tę warstwę strategiczną do gry. Więc jakby to się pojawiło w pewnym momencie, bo to był jeden z zarzutów właśnie tej hardkorowej społeczności, że hej, ale fajnie, gra jest śliczna i w ogóle bardzo ładnym klonem jest, ale w ten sposób zabraliście jej pewne wyzwanie, które było. I dzisiaj na przykład Nabuchodonozor jest bardzo fajnym klonem. Ale na początku to nie było tak z górki, jak widać, nie?
To fajnie, że mówisz o tym gatunku, bo to jest jednak gatunek, który w jakimś tam stopniu przetrwał do dzisiaj właśnie. W przeciwieństwie do paru innych gier, które powiedzieliśmy. Ale ja ci jeszcze przypomnę, że istniał taki gatunek, który... No właśnie popraw mnie, czy przetrwał, czy nie przetrwał. Wydaje mi się, że jednak prawie nie. A mówię o point and clickach. I to był, kurczę, no, Gabriel Knight, Broken Sword i nawet Ace Ventura, którego grali Polacy bardzo dużo.
No Jezu, grałem w Ace Aventura. No, do dzisiaj pamiętam te pierwsze zagadki, bo tyle razy to przechodziłem.
I też polska wersja. Łatwiej byłoby przejść Wielbłądowi przez igielne ucho.
Tak. Była polska wersja. Był ten podrywacz.
Lary,
tak. O Jezu, to było strasznie cringe'owe, byśmy pewnie dzisiaj powiedzieli, ale też się grało w Larego. Kiedyś to był gatunek, który był znakomitym, znaczy w sensie, czy był znakomity, to można dyskutować, ale...
Dużo tam zależało od opowieści, od fabułki, bo jednak w Broken Swordach jakby, no co, masz pomalowane jakoś tam, nie interaktywne, tylko animowane tło, postać, która się porusza, no i jedyną twoją mechaniką jest to, że sprawdzasz, który z 12 przedmiotów w twoim ekwipunku pasuje do tego przedmiotu na mapie, żeby pójść dalej, tak? I czasami te połączenia były kompletnie absurdalne.
Tak, no, znaczy była jeszcze Syberia, tak teraz tak. Przecież Boże, jak ja lubiłem Syberię, ale rzeczywiście, no, to był ten problem, tutaj na przykład bym polemizował, czy to są gry, znaczy, czy są lepsze od współczesnych odpowiedników? Chyba tak, bo jest ich bardzo niewiele. No, z takich nowszej na przykład serii to Deponie kojarzą na przykład. To niemieckiego wydawcy Dedalika chyba, z tego co pamiętam.
Tak, dokładnie.
Więc na przykład Deponie. Albo oczywiście Sekret Małpiej Wyspy, który wrócił i dowiózł, tak? Więc jakby tych parę takich powrotów było. Była jeszcze ta taka gra, która też na Kickstarterze wróciła. Point and clickowa. To pamiętam, że Łosiu na przykład się strasznie nie ujarał. Ale teraz chyba sobie nie przypomnimy nazwy. W każdym razie to był taki powrót właśnie do tego klimatu point and clicków pixelartowych z humorem, z pewnymi jakimi bardzo...
Właśnie Secret Monkey chyba.
Nie, znaczy Secret Monkey to nie jest to, co mam na myśli na pewno, nie?
Okay,
ale bo wróciło niedawno Secret, ale ono wróciło nie w formie na przykład pixelartowej, tylko jednak takiej jakby uwspółcześnionej, tak? Zresztą nie pierwszy raz uwspółcześniono jakby ten Secret Monkey, ale tak, no pytanie brzmi oczywiście, czy to były, tak jak mówisz, no to było ważne, jaki był tam... Jaka tam była opowieść, czy klimat, nie? Bo na przykład Syberia miała fajny klimat, ale gameplayowo te gry, no, dla mnie były problematyczne.
Ale wiesz, no dobra, dzisiaj tak, jasne. Tylko w tamtych czasach Czy to było problematyczne? Jakby gier było mniej, miałeś zdecydowanie mniejszy wybór, nie mogłeś tak przebierać. Często dostawałeś to, co ci rodzice kupili tak na marginesie, bo nie posiadałeś własnych pieniędzy. Mogłeś wpływać na ich wybór, ale też sam nie miałeś takiej wiedzy o świecie gier, jak masz dzisiaj, albo byłeś zawsze spóźniony w związku z tym, że internet nie istniał w zasadzie, a istniały tylko pisma, które pojawiały się w kioskach lub nie, albo były wykupowane. Story of my life, wieczne. Próba kupna jakiegoś secret service czy coś i go nie ma. Więc jakby czasami grało się w to, w co się po prostu miało.
No tak, tak, tak. Albo co ktoś ci pożyczył tak, i tak
dokładnie.
Dalej. No
bo ojej, to... tak, drugi właśnie tak, pożyczanie w szkole.
No jasne, że tak, nie? Mm. I no i tak, no, czy ja mówię problematyczny w tym sensie, no, że czy uważam, że jeżeli projektujesz gameplay, który polega na tym, żeby gdzieś przejść dalej, musisz wsadzić chomika do mikrofalówki i jeszcze coś tam zrobić i jakby te zagadki po prostu nieraz były, okej, okay, może i śmieszne, ale nie do wymyślenia i to był jakiś problem, że albo one były zbyt proste, albo one właśnie były takie skomplikowane, że człowiekowi to nie przychodziło do głowy i ja się wtedy wkurzałem po prostu, bo za cholerę nie mogłem przejść dalej, a potem się okazywało, że trzeba było połączyć dwa jakieś przedmioty i to się okazywało, że nikt się robi taki, który by mi do głowy nie przyszedł i użyć go jeszcze na czymś innym i ja tak... To mnie denerwowało na przykład i uważam, że to było problematyczne gameplayowo, że jakby nie bez powodu jednak te gry dzisiaj umarły, że i jakby point and clicki zastąpiły w pewnym sensie, czy zostały zastąpione przez symulatory chodzenia, bym powiedział, trochę, gdzie w sumie też gameplayu nie ma, ale jakby można to troszkę inaczej zakamuflować, nie? Można poudawać, że to jest jednak pierwszoosobowa gra, w której masz jakieś tam, nie wiem, gadżety, których możesz używać na przykład. To prawie jak Far Cry, nie? Więc w przeciwieństwie do, jakby możesz to zakamuflować, ale też stoją fabułą i mają mało gameplayu, nie?
I są... No tak, zdecydowanie. I są pewne ograniczenia, jeżeli nie wpadniesz na ten pomysł, który wpadli twórcy, to jakby nie możesz pójść do przodu. Nie ma jakiejś tam dowolności i tak dalej. No
przecież tutaj akurat jest łatwiej, nie? One są łatwiejsze, bo rzeczywiście tak, te point and clicki potrafiły być, już pomijając te najbardziej szalone, ale nawet te prostsze, powiedzmy takie bardziej klasyczne, to potrafiły być zaskakująco intuicyjne. No na przykład, no, tak.
To jest wspaniała gra. I polska wersja językowa zresztą, wow.
Tak, ich było sporo. Ja chyba wymieniłem swoje, tak powiem, najbardziej. Ja tych takich ultrakultowych to nie grałem za czasów młodości. Na przykład nie grałem w Małpią Wyspę na przykład, jak byłem młodszy.
A w Gabriela Knighta?
Też nie.
Bardzo dobra gra, tylko dzisiaj, ja obawiam się, że do trójki nie jestem w stanie wrócić. Jest tak brzydka, że wypala oczy. To jest ten rodzaj 3D, który bardzo się zestarzał. Bardzo, bardzo. Wygląda jak najgorsza gra na Steamie z asetów darmowych stworzona wygląda lepiej niż to, co tam.
A wy Journey grałeś? Nie Journey. Jak się nazywała ta gra? Dobra, nie przypomnę sobie. Ale była taka, która wyglądała bardzo ładnie. Teoretycznie w 3D się chodziło po takich planszach. Ale tak, no one potrafiły wyglądać ładnie, bo często to było w tle dużo malowane, nie? To były statyczne obiekty, więc jakby te plansze potrafiły, tak jak myślę, że Syberia do dzisiaj się broni swoim wizualiami. Właśnie przez to, że one są...
Tak, wygrałem w jedynkę niedawno.
Znaczy nie, no nie jest to ładne, tak? To nie jest, ale...
Tła jeszcze ujdą, bo to jest jakaś tam wizja artysty, ale te modele...
No tak, no to jest dramat, nie? Ale właśnie o to mi chodzi, że przynajmniej na coś można popatrzeć w tym wszystkim, nie? No.
Jeszcze był taki specyficzny, bardzo dziwny gatunek. To był trochę point and click, trochę walking simulator. Pamiętasz takie gry jak Amazonia? Myst? A, na przykład. Tak, tak, to taki specyficzny, dziwny gatunek z pierwszej osoby, gdzie opierało się na zagadkach, na jakiejś fabule, która nie była tak komunikowana raczej wprost, bo tam często w ogóle ten świat był dość niemy, w tym sensie, że nie rozmawiałeś za bardzo. A wiem, o jakiej grze ty mówiłeś. Mówiłeś o The Longest Journey.
Tak, oczywiście, że tak. Dlatego
tak, przyszedłem.
Journey,
wspaniała
The Longest
gra.
Journey, dokładnie. I pamiętam, że ja nie grałem akurat, ale pamiętam, że screeny widziałem w gazetkach i to było takie, jakie to jest śliczne w ogóle. Więc tak, tak, The Longest, najdłuższa.
Ale bym chciał remake. Oj, bardzo bym chciał remake.
No ale chyba się nie doczekamy, nie? To znaczy z tych, myślałem, że z point and clicków to, co już wróciło, to już wróciło i chyba na wiele więcej czekać nie będziemy, tak? Bo sporo z nich zostało zremakowanych na przestrzeni lat. Przynajmniej z tych takich bardziej znanych, nie? Grim Fandango na przykład dostał remake. Jest ten taki rock'n'rollowy.
Były też wznowienia Broken Swordów jakieś, tak, ale one były nie były też chyba sukcesem. Chyba nie były sukcesem, z tego co pamiętam. Były rozmaite projekty kickstarterowe, no to one siadały gdzieś w swojej niszy tylko, jeżeli w ogóle. Smutno znowu. Ale wiesz, na co jeszcze można czekać i się nie doczekasz?
No.
Half-Life 3.
No tak. Ale Half-Life no, akurat jest grą, która wielu następców znalazła, jeżeli chodzi o to, czym jest, czym był
tak.
Half-Life.
No
dobra, nie?
Tak. No.
Że, czy lepszych? No to oczywiście można dyskutować. Ja myślę, że lepszych mimo wszystko. Nie? To znaczy jakiś tam Prey na przykład. Myślę, że jakby dzisiaj zupełnie świeżej osobie pokazać Prey i pokazać Half-Life'a, to pewnie by Prey się okazał dla tej osoby lepszy.
No
nie?
Tak, no, zdecydowanie. No jakby chociażby przez wizualia.
Ale właśnie nie chodzi mi o to wizualia. Też chodzi mi o to, że gry w międzyczasie się zaczęły rozwijać. Mm-hmm. Nie? Trochę lepiej nauczono się prowadzić, nie wiem, opowieść, albo dodano trochę mechanik, które są bardziej angażujące, albo tak, tak mi się wydaje, wiesz, bo to oczywiście ciężko się wcielić zupełnie, bo to jest jakaś taka hipotetyczna sytuacja w ogóle, nie? Kogoś, kto jak można w ogóle porównać te gry, nie zwracając uwagi na grafikę na przykład, to jest niewykonalne, więc jakby, bo to jest jednak taki immanentny element gry, no to jakby przecież to jakby nie da się tego pozbawić gry i udawać, że tego nie ma, więc do tego nie wrócimy, nie? A w sensie nie będziemy sobie w stanie nigdy odpowiedzieć, która z nich jest lepsza obiektywnie, po prostu to jest kwestia subiektywna, nie? Dla ciebie na przykład Half-Life może być na tyle fajnym, sentymentalnym doświadczeniem, że zawsze będziesz miał w sercu i uważał, że to jest najlepsza tego typu gra, no ale już dla kogoś, kto nie grał, to może być już, o, fajny staroć, pograłem, przeszedłem, ale no wolę te nowsze na przykład, nie?
No ale chciałbym, to jest jeszcze seria, która podejrzewam, że kiedyś tam wróci, chociaż ja już nie wiem, czy ten hype nie przerodzi się po prostu w pewne zapomnienie i pamiętają co, no ludzie, którzy są w pewnym wieku, tak, wzwyż.
No tak, no.
Ci młodsi raczej nie sięgają, rzadziej wydaje mi się, że sięgają po jedynkę, no come on, przecież to jest gra z tak dawno temu wyszła, że ich nie było jeszcze na świecie, więc wyszedł ten remake taki, powiedzmy, Black Mesa.
Tak.
W sumie bardzo dobry, bardzo mi się podobał. Ale no niemniej nie jest to seria, która kiedyś, przecież ja cię kręcę, jak dwójka wyszła, ona zdobyła tam wszystkie w ogóle tytuły roku, wszyscy ją kochali, to było numer jeden, niedościgniony wzór wszystkiego po prostu, nie? A dzisiaj kto o tym pamięta?
Znaczy, mniejsze marki się wskrzesza, więc pewnie gdyby się znalazł ktoś, to pewnie by wskrzeszono tą markę z jakimś tam pomysłem, tylko zobaczymy, bo Steam jest na tyle specyficzną firmą, po pierwsze zarządzaną...
Valve,
tak, no. Ale Valve, masz rację, na tyle specyficznie zarządzaną i mającą na tyle duży produkt, jakim jest Steam, który im przynosi kupę pieniędzy, że jakby nie czującą presji też, że ciężko powiedzieć, czy właśnie jakby ten Alyx, czyli ten VR-owy Half-Life, to brzmi jak coś, co podjarało ludzi Valve, Gabe'a Newella, że coś mogą nowego zrobić, to zarazem nie będzie porównywane z dwójką, no bo to jest inne medium, więc to zrobili? I mniejsza też gra przecież, ale czy rzeczywiście trójka? Zobaczymy, no bo to wiele zależy od tego, kto kiedyś na przykład będzie miał prawa do tej marki, bo przecież to nie jest tak, że Valve będzie istniało po koniec świata jeden dzień dłużej, bo przecież może kiedyś Valve się sprzeda
będzie
komuś.
Będzie, to ci mówi gościu, który ma peceta w domu, będzie istniało.
Nie wiadomo, co będzie, no. I kiedyś może Gabe Newell na przykład uzna, że już nie chce zarządzać, że odejdzie. I ktoś to kiedyś przejmie, może uzna na przykład, że Half-Life 3 to dobra marka, do której można wrócić i tak
Gabe
dalej.
Gabe nie odejdzie. Zamkną go w złotym tronie i też będzie tak tam myślisz, siedział że... przez tysiące lat.
Będzie jak Imperator z Warhammera 40 tysięcy?
Tak, będzie go trzeba zasilać graczami po prostu.
Okej, okay. To niepokojąca wizja. Dobra, no omówiliśmy dzisiaj, przypomnieliśmy może trochę starszych gier, które nie mają swoich odpowiedników albo przewyższają swoje współczesne odsłony.
No to zaledwie wycinek tego, co moglibyśmy tutaj tak naprawdę mówić, bo ich jest bez końca. No.
Tak, można by wspominać o tym na przykład, jak starsze odsłony Fallouta miały dużą otwartość na różne rozwiązania gameplayowe, jak były takimi grami, które pozwalały na różne sposoby rozwiązywać zagadki. Ja na przykład do dzisiaj uważam, że Arcanum, zresztą tworzone przez ludzi, którzy nad Falloutem 1 i 2, nad 2 na pewno pracowali. A to Arcanum to jest taki RPG, który bardzo mile wspominam. I też mi się wydaje, że mało dzisiaj gier potrafi dojść do tego poziomu pisarstwa, do tego poziomu swobody, jaką daje tego typu RPG izometryczny, bo one mają w teorii bardzo dużą możliwość dawania nam swobody, ale mało z tych gier w ten sposób z tego korzysta.
Larian, weźcie się za Arcanum.
O, to byłoby fajne, takie bym zagrał. Chociaż Larian... Larian jest trochę śmieszkowy, chociaż Arkanum też było śmieszkowe.
Było, było.
Było śmieszkowe, tam było... Ale tam było takich dużo fajnych rzeczy, więc te starsze gry potrafiły... Właśnie moglibyśmy wymieniać i wymieniać, tak? Moglibyśmy mówić o RTS-ach, o których nie mówiliśmy, które też jakby trochę już... No te nowe odsłony zupełnie nie mają tego w sobie, co miały te starsze odsłony. Nie
Red
mają...
Alerty stare, ojej.
Tak, nie mają w sobie albo takiego jakiegoś czegoś, serca byśmy powiedzieli, albo nie mają tej fabuły, którą Blizzard potrafił pisać w swoich RTS-ach, bo to były chyba jedyne RTS-y, w których fabuła coś znaczyła, nie? Moglibyśmy wspominać o starszych, tutaj też byśmy znaleźli też wiele głosów w redakcji za tym, że stare gry JRPG na przykład, że one jednak cały czas są lepsze od tych nowych, wzorujących. Masa jest, JRPG to jest gatunek, który totalnie nie umarł, nie?
Tak.
Ale właśnie, czy Chrono Trigger, czy Final Fantasy VII, czy Final Fantasy VI dalej będzie dla wielu osób znacznie lepszą grą niż, nie wiem, Octopath Traveler na przykład, który jest jedną z takich nowszych, dużych marek, powiedzmy, które wyszły, nie? Jeżeli mówimy o podobnych pixelartowych grach, mimo tego, że Octopath ma na przykład lepszą mechanikę walki, ciekawszą, bardziej angażującą, rozbudowaną, to jednak totalnie na przykład, przynajmniej jedynka, bo dwójkę nie grałem, jedynka totalnie nie dowoziła na poziomie emocjonalno-fabularnym, przynajmniej jak dla mnie, była zupełnym rozczarowaniem. I tutaj właśnie wracasz się przeszłość i się okazuje, że te gry potrafią niesamowicie dowodzić fabularnie i są... Pamiętam właśnie, to jest niesamowite w Chrono Trigger, że to jest gra, która jest RPG-iem, który nie ma żadnych jakichś tam dzienników, jakichś wskazówek tego, co należy robić, a lecisz przez tą grę, mimo tego, że tam możesz się przecież w pewnym momencie przenosić między poszczególnymi planami czasowymi. I to jest tak napisane i tak zaprojektowane, że nie gubisz się w tym. I to jest takie wow, że... W gruncie rzeczy to by chciało być wyzwanie, jak to zrobić, bo jeszcze jak robisz grę liniowo, no to wiadomo, człowiek się nie gubi, bo jest liniowa. Ale w Chrono Trigger właśnie z tą liniowością jest różnie, bo tam się pojawiają te różne plany czasowe, w których się możesz przenosić, więc w pewnym momencie teoretycznie mógłbyś się zacząć gubić. A okazuje się, że gra cię prowadzi tak inteligentnie, delikatnie, subtelnie, ale tak, żebyś się nie pogubił i to jest super.
No i jeszcze dwie gry, które musimy wspomnieć, to Kapitan Pazur i Król Lew. I Herkules może. Pamiętasz Herkules platformówkę?
Dużo grałem Herkulesa. Matko, to była super gra.
Rewelacyjna.
Herkules był fajny, w Króla Lwa się grało sporo. Tak. Akurat Kapitana Pozora nie grałem nigdy.
No co ty?
Nie.
Świetna gra. Zainstalujemy w redakcji. Nie wiem, czy ktoś to... Chyba GOG to sprzedaje pewnie, to trzeba sprawdzić.
Ja dopiero gdzieś w redakcji odkryliśmy w pewnym momencie Pazura. Się okazało, że współredakcja wiele lat temu, współredakcja w ogóle tej gry nie zna, a współredakcja uważa, że to jest totalnie najlepsza gra na świecie, więc ja byłem z tej, która jej kompletnie nie znała. Ale tak, no platformówki takie Disneyowe. Czy są? No platformówki też gatunek trochę.
No Mario jest. I... No tak. No tylko ale... Mario to Mario.
No ale Mario to Mario.
Poza tym Jack Rabbit, czy Jazz Rabbit.
Jack Rabbit, właśnie. Tak. No to było fajne, nie?
Świetna gra. Były gry Gex. O już stare. Już prawie nikt nie pamięta.
Tak. Ja akurat w Gexy nie grałem.
Specyficzny humor, jakiś taki dziwny.
Tak. Gex chodzi generalnie. Tak. Jakby... Humor Gexa jest tym, co zapamiętano najbardziej.
No
tego,
i, ale to już było w 3D. Gra tak. Krok.
Kroka grałem.
Krok był rewelacyjny, gdzie się te gobosy ratowało, czy jak one się nazywały. Takie włochate, fajne stworzonka.
Tak. Inna sprawa, że myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o te platformówki, czy platformówki 3D, powiedzmy, to ja się na przykład nie zgodzę z tym, że kiedyś było lepiej, bo...
Nie było.
Super Mario Odyssey, czyli 3D Mario, jest absolutnie znakomite. To jest w ogóle peak, szczyt osiągnięć tego typu gier, bez dwóch zdań. Head in Time to też jest taka 3D platformówka, która też, ja akurat nie grałem, ale znakomite recenzje zbiera, stosunkowo nowa. No i na przykład właśnie 2D Mario cały czas jest, nie wiem, czy jest lepsze, bo chyba nikt się nie powie, że Mario Wonder, które dopiero co wyszło, jest lepsze od tych najbardziej uwielbianych Super Mario odsłon. Na pewno tak nie powiedzą fani, ale to dalej nie jest tak, że ta seria jakoś tam bardzo bieduje, tak? To znaczy ona dalej jest świetnie zrealizowana, dalej ma pomysły. Mi się nie do końca podoba ta stylistyka z tych 2D, to znaczy jak dla mnie jest zbyt cukierkowa, ale każdemu dogodzisz, nie?
Decydowanie, ale dobrze, że mamy jakiś dzisiaj wybór, szkoda tylko, że ten wybór jest, no jednak czasami brakuje ci tych starych gier. I fajnie jest, gdy możesz do nich wrócić, chociażby jest jakaś wersja do kupienia, jest jakaś wersja, która względnie okej działa, lub którą można przerobić poprzez modyfikacje fanowskie do jakiegoś tam współczesnego wyświetlacza, żeby to nie zabiła cię pikseloza, czy nie wiem, nie wyświetlało się w malutkim kwadraciku na środku ekranu.
No tutaj nadzieją i zostaje scena indie. Ona często twórcy indie właśnie sięgają po te nietypowe pomysły i coś robią takiego. I tych gier rzeczywiście jest bardzo dużo. Mówiliśmy o Driftland, tak? Jakby, więc to nie tak, że często te gatunki zupełnie umarły, one dalej gdzieś na pograniczu czy w jakichś tam sferach indie istnieją właśnie. Są takie ciekawe eksperymenty, jak ten Gloomwood, który jest Tiffem właśnie, o którym mówiliśmy na początku, więc tam się ładna klamra, bo zmierzamy do końca, zrobiła i więc życzymy twórcom indie, żeby częściej sięgali po te, czy też sobie życzymy w sumie. Nie wiem, czy twórcom indie życzymy, żeby sięgali po niszowe tematy, bo to może się dla nich źle skończyć, ale nam życzymy sobie, żeby sięgali po nie, bo wtedy zawsze coś dodatkowo możemy jeszcze zagrać.
Hej, ja kupię, więc możecie sięgać.
Sięgajcie.
Może nawet dwa razy kupię.
Tak. I co? I będziemy kończyć na dzisiaj.
Chyba tak.
Dobrze. To nagadaliśmy się, mamy nadzieję, że wam się podobała wspominka nasza. Jeśli macie jakieś takie gry, które uważacie, że cały czas są dużo lepsze od współczesnych gier, to dajcie znać koniecznie w komentarzach. Bardzo chętnie poczytamy. Może podyskutujemy również. I trzymajcie się i do następnego odcinka.
Cześć.